Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa w drugą niedzielę Adwentu. Kłaniam się Anna Rębas i zapraszam do słuchania audycji ekumenicznej Razem w drodze. Za nami pierwszy tydzień Adwentu. Jak dobrze wykorzystać ten czas, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Kilka wskazówek o tym, jak wzrastać w wierze podczas Adwentu Alicji Samolewicz-Jeglickiej przekazała Natalia Bobownik z Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Za nami pierwszy tydzień Adwentu. Jak ten czas przeżywasz?
No myślę, że refleksyjnie. To jest dla mnie taki czas, w ogóle zawsze grudzień. To jest dla mnie czas refleksji, przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
Jak się dobrze przygotować do Świąt Bożego Narodzenia? Jak dobrze wykorzystać czas Adwentu?
Dobrze przygotować swoje serce, bo wiadomo, że teraz ta otoczka świąteczna zaczyna się już pod koniec listopada. Mamy w sklepach prezenty, muzykę, lampki wszędzie. I oczywiście to jest fajne, no, ale mam wrażenie, że często tracimy takie sedno świąt, nie? Czyli nie skupiamy się na Jezusie i na tym, co dla nas zrobił.
Jak się skupić? Jak się zatrzymać?
No to pewnie każdy ma gdzieś tam swoje sposoby. No dla mnie Adwent od kilku lat jest takim czasem, że faktycznie staram się pomyśleć, dlaczego Jezus przyszedł na ten świat, co to zmienia w moim życiu i żeby te święta były spędzone, oprócz tego, że z rodziną i w takim spokoju i odpoczynku, no to żeby były spędzone z Jezusem, więc ja sięgam po Biblię. I często robię sobie takie rozważania adwentowe.
Czyli co? Wsiadasz, otwierasz, gdzie popadnie, czy może masz to jakoś poukładane?
Wiesz co, zaczęło się to u mnie kilka lat temu, takie celebrowanie Adwentu. My jako protestanci nie mamy takiej sztywnej liturgii, myślę, jak w kościele katolickim i dużo się o tym nie mówi, szczerze mówiąc, więc po prostu ktoś mi kiedyś polecił rozważania biblijne, takie typowo adwentowe, ktoś sobie to ułożył, tak, w kontekście, czy jakieś fragmenty z Ewangelii Mateusza, czy jakiejkolwiek innej Ewangelii, czy po prostu na przykład proroctwa ze Starego Testamentu, które zapowiadają przyjście Mesjasza, więc ja sobie parę lat temu zrobiłam taki adwent, że codziennie siadałam z Biblią, z danym fragmentem i z jakimś opisem i pytaniami do refleksji. No to naprawdę dużo zmieniło we mnie. Tak przygotowało mnie, myślę, że mentalnie i duchowo na święta. I potem parę lat później zrobiłam sobie sama też takie rozważania adwentowe. Sama sobie rozpisałam takie moje ulubione fragmenty ze Starego Testamentu, które właśnie mówią o tym, po co Jezus przyszedł na tę ziemię.
Jak się zatrzymać? Co byś polecała młodym ludziom albo całym rodzinom, żeby dobrze ten czas jeszcze wykorzystali, jeszcze 3 tygodnie do świąt? Żeby te święta nie były takim zderzeniem mocnym i przypomnieniem sobie, ojejku, Adwent tak szybko minął.
Myślę, że mogą być różne sposoby pod kątem tego, czy ktoś jest właśnie, nie wiem, ktoś ma rodzinę i jakby chce z rodziną się przygotować. No to sugerowałabym wieczorem siadać sobie z dobrą herbatą, z pomarańczą, imbirem i czytać fragment Biblii i rozważać. Mhm. A jeżeli chodzi o takie osoby, no, gdzieś tam, które chcą samotnie kontemplować, to ja mam taki styl póki co, no to po prostu polecam mieć jakąś jedną porę dnia, kiedy się oddzielam, kiedy się wyciszam, kiedy nie ma telefonu, nie ma komputera, nie ma nawet muzyki w tle, bo ja potrzebuję się tak w ogóle odbodźcować. I wtedy jestem tylko ja, Biblia i Pan Bóg.
Przy ciszy.
Mm-hmm. To jest akurat, to jest mój sposób.
Jak u ciebie wyglądają święta Bożego Narodzenia?
Myślę, że akurat tutaj podobnie jak u większości chrześcijan, czyli no, mamy Wigilię, kolację wigilijną, jest choinka pięknie obstrojona z prezentami. I to jest czas rozmów, czas prezentów, czas takiego no, inwestowania w relacje dla mnie głównie. I szczerze mówiąc, pod kątem jakimś tam w Polsce mam wrażenie, że dużo jest jedzenia na stołach i jakby ja raczej staram się mimo wszystko odchodzić od stołu, iść na spacer, żeby też trochę pokontemplować, bo mam wrażenie, że też łatwo jest, no po prostu, nie wiem, przejeść się i nie myśleć o niczym. Mm-hmm. Więc jednak tak intencjonalnie gdzieś tam zawsze z rodziną, szczególnie pierwszego, drugiego dnia świąt, idziemy na spacer, żeby trochę gdzieś tam to ciało też pobudzić, żeby jednak głowa też pracowała i rozmawiamy sobie o różnych rzeczach.
Macie jakieś takie rodzinne tradycje, które przechodzą z pokolenia na pokolenie na przykład?
Mamy na pewno taką tradycję, że moja mama czyta zawsze fragment z Ewangelii, to jest chyba albo Mateusza, albo Łukasza, bo to jest taki trochę szerszy opis tego, jak Jezus się narodził. Więc zawsze czytamy sobie fragment i razem się modlimy po prostu przed kolacją wigilijną. To jest taki nasz zwyczaj, myślę.
Co dla ciebie jest najważniejsze w święta Bożego Narodzenia? O czym nie powinniśmy zapomnieć?
Myślę, że też o drugim człowieku. To też chyba właśnie moja rodzina trochę kultywuje. No Jezus przyszedł generalnie do ludzi, do nas, więc jesteśmy dla Niego ważni. Więc staramy się, my jako rodzina, pamiętać o takich osobach, które wiemy, że są samotne i często, czy nasi sąsiedzi, czy jakieś osoby, takie, tacy przyjaciele rodziny, ale wiemy, że nie mają rodziny, to trafiają do nas na święta, żebyśmy troszczyli się o siebie nawzajem i żeby po prostu w tym czasie nikt nie był sam, no bo to na pewno nie jest przyjemne.
A łatwo się zatracić w tym takim dzisiejszym świecie biegającym właśnie z lampkami i te święta tak powierzchownie spędzić.
Myślę, że jest to bardzo łatwe. Mimo, że ja też lubię tą otoczkę i w ogóle jestem wręcz taka wdzięczna Bogu, że jednak święta, no akurat my obchodzimy w grudniu, bo na przykład wiem, że Kościół prawosławny 2 tygodnie później. Dla mnie grudzień jest takim najciemniejszym miesiącem i naprawdę jestem wdzięczna, że rozświetlamy to lampkami, co też tak naprawdę jest symbolem tego, że Jezus jako światłość przyszedł na ten świat i pokazał nam Boga z zupełnie innej strony. Pokazał nam w końcu taką pełnię tego, jaki jest Bóg i że jest naszym Ojcem.
To na koniec jeszcze raz przypomnijmy. Ty zrobiłaś takie wskazówki za pomocą Pisma Świętego?
Plan rozważań adwentowych i w ramach bonusu w ramach tej rozmowy możemy je udostępnić naszym słuchaczom jako taki plik do pobrania, do odhaczania, że na każdy dzień otwieramy Biblię, czytamy dany fragment i patrzymy, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć o przyjściu Jezusa.
To zapraszamy na naszą stronę internetową radiogdańsk.pl. Tam za kilka minut pojawi się cała nasza rozmowa też do przesłuchania i pod spodem do pobrania plik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy i dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej księdza Andrzeja Wieckiego oficjalnie otwarte zostało Centrum Pomocowe imienia Świętego Walentego w Kolniku. W placówce prowadzony jest warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Z kolei inauguracja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom miała miejsce w minioną sobotę w Katedrze Oliwskiej. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom w tym roku obchodzi 30-lecie swojej obecności na polskich stołach podczas spotkań wigilijnych. Coroczna ogólnopolska akcja charytatywna organizowana jest przez katolicką Caritas, ewangelicką diakonię i prawosławną Eleos. A z okazji Dnia Wolontariusza zapraszam teraz do Oblackiego Centrum Kultury w Gdańsku, gdzie 3 grudnia odbyła się uroczysta gala podsumowująca działalność szkolnych i parafialnych zespołów Caritas.
Nicola Regosz i zajmuje się komunikacją i mediami w Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
My jesteśmy teraz w Oblackim Centrum Kultury. Dzisiaj wielkie wydarzenie.
Tak, dzisiaj jest wielkie wydarzenie z racji tego, że 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Wolontariatu. 3 grudnia zapraszamy naszych wolontariuszy. Robimy dwie gale. Pierwsza gala to jest dla szkolnych kół Caritas i naszych młodych wolontariuszy. Natomiast druga, która odbywa się o godzinie 18, jest dla parafialnych zespołów Caritas, dla wolontariuszy interwencyjnych, akcyjnych oraz takich, którzy działają w naszych placówkach.
Dużo jest takich wolontariuszy, jakich pozyskujecie, skąd ich bierzecie, bo cała sala wolontariuszy siedzi.
Cała sala, dlatego dzielimy też galę na dwie. Jedno chodzi o treści, które chcemy przekazywać, żeby były dostosowane dla tych wolontariuszy, żeby oni się nie nudzili, tylko faktycznie świętowali, bo oni są dla nas jako organizacji bardzo ważni. Na gali będzie dzisiaj 250 wolontariuszy, to jest bardzo dużo. Oni działają w szkołach. W szkołach działają świetni nauczyciele, którzy ich zrzeszają, motywują, a my tak naprawdę wymyślamy, proponujemy akcje i staramy się ich jak najmocniej wspierać. Nasze placówki mają koordynatorów wolontariatu, którzy również różnymi swoimi kanałami pozyskują wolontariuszy. Wszystko po to, żeby ten nasz odbiorca, człowiek ubogi, potrzebujący, chory, z niepełnosprawnością nie był sam.
W jakich akcjach uczestniczą przede wszystkim wolontariusze Caritas?
To są zbiórki żywności, przed nami weekendowa, ogólnopolska zbiórka żywności, tak pomagam, w tym roku 25. To są kwesty na cmentarzu, ale również takie akcje indywidualne, jak przygotowanie kartek świątecznych, zbiórki różnego rodzaju, chociaż dla nas największą wartością jest to, co oni sami wymyślą i sami zrealizują. Przedstawienia, koncerty, zdjęcia, nagrane piosenki. Cieszymy się, że są z nami.
Jestem Ignacy, mam 13 lat, pochodzę z Gdańska. Tam się urodziłem. O wolontariacie usłyszałem w szkole od moich znajomych. Przyszedłem na spotkanie, no i zauważyłem, że to w sumie fajna rzecz. Pomagamy ludziom, mamy tutaj jakieś tam spotkania, pieczemy ciasta, sprzedajemy je, no i tak jak wspomniałem, pomagamy. Taką rzeczą, którą na uboczu też dostajemy, są 3 punkty do szkoły średniej, więc to też taki plus.
A od kiedy jesteś wolontariuszem?
Wolontariuszem jestem od 3 lat.
Co ci daje to, że jesteś wolontariuszem?
Taką świadomość, że pomagam innym, no zadowolenie z siebie i te 3 punkty. Dzisiaj mamy galę podsumowującą chyba ten cały rok naszego działania. Pewnie będziemy oglądać jakieś zdjęcia, może ktoś coś wygra. Mam wrażenie, że może nam się uda coś wygrać.
Ale wy nie dla nagród pracujecie.
Nie, my właśnie dla pomagania bardziej.
Dzień dobry, nazywam się Agata Kuleta i jestem opiekunem szkolnego wolontariatu Caritas w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1.
Jak pani patrzy na te młode twarze, na tych młodych ludzi, którzy chcą dawać coś od siebie, to serce rośnie.
Tak, ja jestem z moich wolontariuszy bardzo dumna, bo moi wolontariusze są na wszystkich akcjach, które prowadzi wolontariat w naszej szkole. Nigdy nie odmawiają pomocy drugiemu człowiekowi i też dzięki temu wiedzą, że ziarenko do ziarenka i wybudujemy duże dobro.
Ilu wolontariuszy pani prowadzi?
Moje szkolne koło Caritas jest bardzo liczne i ma 40 wolontariuszy.
Jakie są cele główne szkolnego koła Caritas?
Główne cele to jest pomoc drugiemu człowiekowi, wyszukanie tych, którzy najbardziej tego potrzebują i pokazanie, że dobro zawsze wraca z podwójną siłą.
W jakich akcjach będziecie brać udział w grudniu?
W najbliższym czasie mamy akcję w piątek, akcja Tak Pomagam. Będziemy zbierać żywność dla osób, które najbardziej tej żywności potrzebują, dla osób ubogich. I z tej żywności, którą będziemy zbierali w supermarketach, będą paczki świąteczne przygotowane dla najuboższych rodzin z naszej szkoły i nie tylko. I ta akcja jest i w piątek, i w sobotę, w wszystkich sklepach i sieciach Biedronka.
Przede wszystkim pomaganie innym. Lubimy patrzeć na to, jak niesiemy komuś pomoc, która faktycznie jest tym osobom potrzebna i po prostu jesteśmy szczęśliwi z tego, że możemy pomagać.
Jak trafiłaś do wolontariatu? W jaki sposób to się stało?
Ja jako, że w podstawówce już uczestniczyłam w wolontariacie, chciałam po prostu pomagać i sama mam młodsze rodzeństwo, więc jak to jest z dziećmi, jak się nimi opiekować i to mi jakoś sprawia przyjemność, więc jak znalazłam jakoś, żeby się włączyć do Caritasu, chciałam być w nim.
A na czym polega tak na co dzień taka praca wolontariusza?
Ogólnie pani nam mówi na przykład, co byśmy mogli, jakie pomysły mieć po prostu, żeby komukolwiek pomóc, na przykład zbiórki pieniędzy, jakiekolwiek kiermasze, my pomagamy pani w tym i no po prostu chodzimy, ogłaszamy między innymi, no i po prostu jakby, no ogólnie pomagamy, no.
To jest satysfakcja duża?
Jest. Jednak jak możesz komuś pomóc, to też bezinteresownie, po prostu tak ogólnie, to jest jednak fajne.
Zabiera wam to trochę czasu? Czy musicie jakiś ten czas dzielić pomiędzy tą swoją szkołę na przykład, a bycie wolontariuszem?
Trochę tak, bo wiadomo, że są też takie wyjścia pozaszkolne, gdzie oddajemy swój własny czas, ale i tak nam przynosi to satysfakcję, że komuś możemy pomóc.
Ksiądz Andrzej Wiecki, dyrektor gdańskiej Caritas. Sporo się dzieje w grudniu. Zaczęliście już inauguracją wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Powiedzmy proszę księdza troszeczkę o tej akcji.
No, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Po raz 30 akcja wigilia dla świecy wigilijnej, która sprawia, że każde dziecko jakoś może później z tej akcji wigilijnej korzystać. Te świece, które kupujemy w naszych parafiach, one, dochód z tych świec jest później przeznaczany na szeroko rozumianą pracę z naszymi dziećmi, szczególnie z tymi najbardziej potrzebującymi. I od 30 lat ta akcja w Polsce trwa.
Czyli jeśli kupimy taką świecę albo kilka takich świec, to sfinansujemy wypoczynek na przykład dla jednego dziecka?
Tak jest. Rehabilitację także, jakąś naukę języków obcych, szczególnie dla tych dzieci oczywiście potrzebujących.
Dzisiaj jesteśmy w Oblackim Centrum Kultury. Tutaj będzie wręczenie nagród tym wszystkim wolontariuszom, którzy się do tej pory udzielali i udzielać będą jeszcze, tym wszystkim wyróżnionym. Rozumiem, że podzieliliście to na dwie części.
Tak, przed południem dla dzieci, po południu dla dorosłych, nasze parafialne zespoły Caritas. To jest taki akcent w tygodniu wolontariatu, kiedy chcemy zobaczyć tych ludzi, którzy na co dzień pomagają, którzy angażują się w różne akcje naszej gdańskiej Caritas, ale też nie tylko. Jest to ukłon w kierunku tych wszystkich ludzi, którzy mają dobrą wolę pomocy, bo jesteśmy przekonani, że nasze Caritas jest zbudowane na ludziach dobrej woli.
A jak się udaje tych ludzi pozyskiwać, bo jest ich coraz więcej?
w poruszenia serca ludzi. Myślę, że w każdym człowieku jest ukryte dobro i wystarczy czasami je trochę poruszyć, to serce człowieka, i człowiek sam szuka możliwości, gdzie może się zaangażować, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
Proszę księdza, jakie akcje w grudniu Caritas jeszcze szykuje?
Przede wszystkim to jest akcja związana z naszymi potrzebującymi, bezdomnymi ludźmi, jakoś wykluczonymi. Dla nich przygotowujemy w naszych placówkach wigilię. W Sopocie bardzo dużą wigilię na ponad 400 osób w dniu właśnie wigilii 24 grudnia. Też akcje pomocowe, paczki, taka materialna pomoc dla ludzi przed świętami. Ona jest bardzo, bardzo potrzebna. To jest przede wszystkim to, ale także spotkania w tym tygodniu dla wolontariuszy, dla tych ludzi, którzy są zaangażowani w pomoc.
I w Caritas pełne ręce roboty w grudniu.
Tak, pod koniec roku zawsze mamy wzmożoną pracę.
Cieszę się, że tak pięknie przygotowaliście to udekorowanie tych wolontariuszy, bo to jest chyba taki jedyny dzień w roku, kiedy oni mogą poczuć się bardzo, bardzo ważni.
Tak, bardzo na tym zależy, bo oni są ważni dla nas. Bez nich nasze Caritas nie istnieje.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Jubileusz stulecia samodzielności polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego jest okazją do przypomnienia tysiącletniej historii prawosławia na ziemiach Rzeczpospolitej. Historii złożonej, naznaczonej niekiedy męczeństwem. 13 listopada 2024 roku, w dzień setnej rocznicy podpisania dokumentu o nadaniu autokefalii kościołowi prawosławnemu w Polsce, centralne nabożeństwo celebrowane odbyło się w katedrze Świętej Marii Magdaleny w Warszawie z udziałem arcybiskupa Sawy, metropolity warszawskiego i licznych biskupów oraz wiernych, a także prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Polski autokefaliczny kościół prawosławny odegrał ogromne znaczenie, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy do Polski przybyło dużo wiernych, w szczególności z Ukrainy, uchodźców, którzy kryją się tutaj przed wojną. Zapraszam więc na rozmowę z gościem, księdzem Gabrielem Masalskim z cerkwi Świętego Mikołaja w Gdańsku. Witam serdecznie w studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzień dobry.
Co to znaczy pojęcie autokefaliczny kościół?
Kościół autokefaliczny to kościół, który jest całkowicie niezależny od żadnego innego ośrodka na świecie. Jest to kościół, który działa na pewnym terytorium, w naszym przypadku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z kilkoma elementami misyjnymi na świecie, posiadający swojego zwierzchnika, posiadający swoją edukację, swoje szkoły teologiczne, posiadający swoich wiernych przede wszystkim, biskupów, duchowieństwo, parafie i wszystko inne, co się wiąże z administracyjnym kościołem.
A dlaczego akurat w listopadzie przypada setna rocznica autokefalii?
Autokefalia z języka greckiego oznacza auto i kefali, czyli sama i głowa. Kościół, który jest samodzielny. I w 1924 roku, 13 listopada, dokładnie 100 lat temu, Kościół prawosławny otrzymał dokument, który prawosławni nazywają tomosem, uzyskania właśnie tej niezależności autokefalii z rąk patriarchy ekumenicznego, patriarchy Konstantynopola. I jest to taka rocznica właśnie w tym roku, jubileusz okrągły, stulecia uzyskania autokefalii.
I jak ten jubileusz jest obchodzony w Polsce?
No cały ten rok był poświęcony w cerkwi prawosławnej w Polsce, głównie właśnie wydarzeniom i uroczystościom związanym ze stuleciem autokefalii. Przez cały rok na terenie Rzeczpospolitej, ale też poza terenami naszego kraju, odbywały się uroczystości, wystawy, koncerty chórów, odbywały się różnego rodzaju sympozja i wykłady mówiące o historii prawosławia i wkładzie prawosławia w całą historię Rzeczpospolitej Polskiej od samego początku jej istnienia, bowiem prawosławie było obecne na tych ziemiach praktycznie od zawsze. Od 100 lat po prostu Kościół prawosławny w Polsce jest administracyjnie samowystarczalny po uzyskaniu niepodległości przez nasz kraj. Kiedy wróciliśmy na mapę świata, również prawosławni mieszkańcy Rzeczpospolitej chcieli mieć swój kościół, swoją cerkiew, swoją niezależność i decydowanie o samych sobie.
Czyli ten
Swoją niepodległość.
Jubileusz stulecia samodzielności polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego jest okazją do przypomnienia tysiącletniej historii prawosławia na ziemiach Rzeczpospolitej, historii złożonej, naznaczonej niekiedy męczeństwem. Jedno jednocześnie historii pięknej, bogatej duchowo oraz kulturowo. Ksiądz zna troszeczkę tę historię, w skrócie chociaż?
W takim dużym skrócie, w IX wieku na tereny dzisiejszej Rzeczypospolitej przybywają z Konstantynopola, z Tesalonik, święci bracia sołuńscy Cyryl i Metody. Święci Cyryl i Metody, zresztą za zgodą i wiedzą papieża, przybywają do Wielkiego Księstwa Morawskiego, które leżało na dzisiejszych terenach południowej Rzeczypospolitej Polskiej, i tam próbują nieść chrześcijaństwo, chrystianizować narody i ludzi, których tam spotykają. Bariera językowa, która ich ograniczała, ponieważ znali język starogrecki, język grecki, zmusiła ich do stworzenia, a może nawet nie tyle stworzenia, co spisania i takiego sformalizowania języka, którym posługiwali się ludzie zamieszkujący te tereny. Te tutaj, które chcieli chrystianizować. I tak powstał język starocerkiewnosłowiański. Język pierwszych Słowian, który był zrozumiały dla ludzi tutaj mieszkających i w którym święci bracia Cyryl i Metody nieśli chrześcijaństwo ze wschodu. I od tamtej pory prawosławie, później mamy chrzest Rusi Kijowskiej w Kijowie przez świętego Włodzimierza, później jego następców i przez cały okres istnienia historii Polski prawosławie było jej tożsamością i było jej jednością. Braliśmy udział w wielu bitwach, w powstaniach, mamy swoich męczenników w Powstaniu Warszawskim, w Powstaniu Listopadowym, Styczniowym. Wszystkie wydarzenia, które cmentarz Monte Cassino we Włoszech rozsiany jest prawosławnymi krzyżami, którzy brali udział w bitwach razem ze wszystkimi Polakami, ze wszystkimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Także prawosławie jest, było i będzie jednością państwa polskiego.
Prawosławni rodacy budowali też życie kulturalne Rzeczypospolitej, prawda? Otwierając tutaj uczelnię, Akademię Ostrogską, Mohylańską, Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, drukarnię w Krakowie, Zabłudowie czy Supraślu. Nie sposób też nie wspomnieć o ikonach, starodrukach czy zabytkowych świątyniach. Działalność bractw cerkiewnych, monasterów, bibliotek, w tym między innymi Irmologion i Kodeks Supraski, wniosła przeogromny wkład w naszą bogatą kulturę narodową.
Oczywiście, no to w krótkiej audycji nie jesteśmy w stanie zawrzeć całej historii. Natomiast rok ubiegły, to o czym pani wspomniała, to na przykład Kodeks Supraski. Jedno z niewielu dzieł wpisanych na listę UNESCO jako dziedzictwo narodowe, obok na przykład utworów Fryderyka Chopina. To jest ogromna spuścizna historyczna, nie tylko dla prawosławnych, ale dla wszystkich mieszkańców tych terenów tutaj Słowiańszczyzny. I rzeczywiście prawosławie w Polsce zawsze starało się być jednością ze wszystkimi obywatelami Rzeczypospolitej, bo też byliśmy obywatelami. Pomimo tego, że Kościół prawosławny w Polsce tworzą obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, ale również przez cały okres historii tworzyli je również ludzie przyjezdni. Przyjezdni z innych krajów, nie tylko słowiańskich, ale również z całego tak naprawdę świata. Gdańsk to jest przykładem takiego nawet posiadania tylu narodowości, tylu różnych ludzi z różnych krańców świata, a jednak tutaj też mają miejsce prawosławni, mają swoją świątynię, od wielu, wielu, od setek lat wznoszą swoje modlitwy i rzeczywiście prawosławie w Polsce na dzień dzisiejszy, do dnia dzisiejszego, dzięki tej całej historii ma i swoje seminarium, ma swoją akademię, którą razem z Polską Radą Ekumeniczną prowadzimy wspólnie, ma swoją katedrę na Uniwersytecie Białostockim, wcześniej miała swoją katedrę teologii prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim ze znamienitą postacią polskiego prawosławia, pomimo tego, że pochodził z Gruzji, świętego Grzegorza Peradze, archimandryty. Także ta historia jest bardzo bogata. Dziś oprócz szkół mamy na przykład Ordynariat Wojska Polskiego, gdzie kapelani Wojska Polskiego, ale nie tylko, bo tak naprawdę wszystkich służb mundurowych i Straży Granicznej, i Straży Pożarnej, i Policji, i Więziennictwa niosą swoją posługę i wśród zainteresowanych z jednej strony, czyli osób pracujących w służbach mundurowych,
i wśród osób na przykład w zakładach karnych czy w aresztach śledczych, osób tam przebywających. Więc prawosławie w Polsce i duchowieństwo i wierni starają się na, w miarę swoich sił i w miarę możliwości głosić i Chrystusa, i nieść tą prawosławną myśl, prawosławną teologię, a przede wszystkim Ewangelię.
Także prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, który objął patronatem te uroczystości, docenił polski autokefaliczny kościół prawosławny. Zwracając się do duchowieństwa i wiernych, podkreślił, że polski autokefaliczny kościół prawosławny stanowi ważną część polskiego społeczeństwa. Podziękował też za opiekę nad wiernymi, którzy przybywają teraz do Polski z Ukrainy i Białorusi.
Tak, to myślę, że przede wszystkim no teraz, tak, w tym roku prezydent Polski, pan Andrzej Duda, objął swoim patronatem uroczystości jubileuszu stulecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ale myślę, że w historii, pomimo tego, że jestem młody, to pamiętam, że praktycznie wszyscy prezydenci doceniali wkład prawosławnych w istnienie, w kulturę, w historię, we wszystko, co niesie ze sobą polskość i ze wszystkim, co niesie ze sobą Rzeczpospolita Polska. Dlatego też myślę, że w tym roku i pan prezydent zdecydował się objąć swoim patronatem te uroczystości.
A jakie znaczenie ma kościół autokefaliczny, prawosławny w Polsce?
Znaczenie ma ogromne, bowiem jest drugim związkiem wyznaniowym w Polsce co do wielkości po Kościele Rzymskokatolickim i otacza opieką wiernych Kościoła Prawosławnego. Mówimy tutaj o wiernych, którzy są Polakami, ale mówimy też o wiernych, którzy przyjechali tutaj z innych krajów. Czyli sam termin autokefali oznacza też to, że w Polsce nie może być bez naszej zgody, tak, nie może być żadnego innego kościoła prawosławnego na świecie. Czyli żaden inny kościół nie może tu zakładać swoich parafii, ani swoich diecezji. Z czego wychodzi informacja, że jesteśmy jedyną cerkwią prawosławną. Kościół prawosławny w Polsce w ostatnich latach, co widać szczególnie w ostatnich kilku latach, otacza w bardzo dużej mierze swoją opieką również uchodźców z Ukrainy, imigrantów z Białorusi, z Rosji, z Gruzji, z Mołdawii. Są to kraje, które dziś mają swoje własne problemy. Kraje, które są, jak Ukraina, ogarnięte wojną i napaścią, ale kraje, które też są ogarnięte innymi, nie tylko ekonomicznymi, ale również politycznymi problemami, skąd ludzie uciekają i znajdują swoje miejsce właśnie w Polsce. Bardzo często znajdują swoje miejsce w dużych miastach, ośrodkach jak Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa, Łódź. I te parafie od kilku lat wzięły na siebie ciężar i odpowiedzialność pomocy wszystkim tym ludziom, którzy się do nas zgłaszają, a tych osób jest naprawdę bardzo dużo. Ale po części też widzimy, że po tych wielu latach ci ludzie, osiadając tutaj w Polsce, stają się częścią właśnie Kościoła Prawosławnego, utożsamiają się z Kościołem Prawosławnym w Polsce, z tą cerkwią, którą tutaj spotkali, której są teraz wiernymi, których zasilają, do których cerkwi, do świątyń przychodzą, się modlą, nie zapominając oczywiście o tym, co zostawili tam, stają się częścią cerkwi prawosławnej w Polsce.
A czy każde większe miasto w Polsce ma swoją cerkiew prawosławną?
Tak. Doświadczenie, które udało mi się nabyć. Mieszkałem i 3 lata we Wrocławiu, 4 prawie. Mieszkałem w Warszawie, troszkę w Krakowie, w Łodzi. I rzeczywiście można powiedzieć, że każde duże miasto w Polsce, każdy duży ośrodek w Polsce ma swoją cerkiew, a jeśli gdzieś tam w okolicach nie ma, to też na pewno w niedalekiej odległości znajdziemy cerkiew prawosławną.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio i wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu.
Dziękujemy serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach.
Zapraszamy, dziękuję bardzo. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji ekumenicznej Razem w Drodze. Kłaniamy się. Anna Rembas i Julia Baranowska, realizatorka audycji.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.